Dzień dobry, dobry wieczór, cześć i czołem, ahoj, czy też jakiekolwiek inne lokalne zawołanie, które panuje akurat tam, gdzie się znajdujecie. Jest wtorek, 31 października 2017 roku, a wysłuchacie 13,5 odcinka TMF-u, czyli Transkontynentalnego Magazynu Filmowego. Dzisiaj przyjemność mówić do was mam ja, czyli Darek, a wysłuchacie pół odcinka nowojorskiego. Patryk po chyba już kilku miesiącach, dokładnie nie pamiętam, spędzonych na Islandii i kilku tygodniach w Norwegii, w końcu powrócił w rodzinne strony do Gdańska, do swojej rodziny, do swojego laptopa, do swoich ukochanych kapci. No i wyleguje się pewnie, a przynajmniej stara się odpoczywać. No natomiast co, u nas na Brooklinie panuje dość wredna pogoda. Tak to już jest z jesienią tutaj, że lato, a raczej jego końcowa faza trwa w nieskończoność. I zmyla to człowieka, bo jest końcówka października, który notabene bardzo szybko minął. No i nagle przychodzi poranek, kiedy człowiek budzi się prawie że z liściem na twarzy, a dookoła zimno, pochmurno, no i deszcz z wiatrem robią swoje. No ale zamiast siedzieć na zewnątrz i marznąć, można przecież wejść do studia domowego i nagrać podcast, co też ja postanowiłem uczynić, bo też nie miałem wyboru. Ci, którzy nas znają i słuchają regularnie, to wiedzą, ale ci, co nie, to logicznie rzecz biorąc nie wiedzą, więc chciałbym przypomnieć tylko, że nasze półodcinki wychodzą co drugi tydzień. Jeden ukazuje się właśnie z Islandii, natomiast drugi, nowojorski, wychodzi właśnie stąd. No i dzięki temu, że razem z Patrykiem mamy dość fajną dowolność, jeśli chodzi o kreowanie własnego, jak to się teraz mówi, już kontentu. Dzięki temu te nasze odcinki są różne, diametralnie czasami, czasami nie. Nasze półodcinki to jest tak, jakby ten pełny odcinek rozłożyć na dwie fazy i słuchać każdej osobno. Jest to ciekawa rzecz nagrywać samemu, mimo iż będziecie nas oczywiście słuchali nie na żywo, tylko zaraz po nagraniu, to jednak w głowie człowieka siedzącego przed mikrofonem tworzy się taki obraz czy odczucie, że ktoś siedzi przed odbiornikiem, że ktoś nas słucha, że to wszystko dociera do czyichś uszu. Jest to bardzo fajne uczucie, które najczęściej wynagradza trudy, które wiążą się z prowadzeniem podcastu. Tutaj w Stanach Zjednoczonych ludzie, z którymi rozmawiam na temat podcastów, kiedy dowiadują się, że sam współprowadzę jeden, ci nagle z wielką werwą oznajmiają mi i całemu światu, że oni też chcieliby mieć podcast. Ja zawsze mówię im na to, że nie chcielibyście, bo na początku jest to wielka frajda, a potem jest to wielka frajda połączona z przygotowaniami, z sumiennością, z nieustannym poszukiwaniem materiału, nieustannym myśleniem o podcaście, o tym, co zmienić, co ulepszyć, skąd feedować podcast i tak dalej, mógłbym was tutaj zanudzać. Tak czy siak, móc nagrywać własny podcast i tworzyć swój materiał to super sprawa. Jeżeli słuchacie nas, bo chcecie dowiedzieć się rzeczywiście jakichś szczegółów na temat premier w polskich kinach, czy też posłuchać coś o filmie, który omawiamy razem z Patrykiem w danym odcinku, czy też pół odcinku, to super. A jeśli po prostu trzeba jakoś zabić czas, czy to gotując, sprzątając, zmieniając koło w samochodzie, wyprowadzając psa, który lubi dłuższe wędrówki, to też super. Dziękujemy za wszelkie dowody sympatii i uznania, za miłe słowa z waszej strony. To zawsze motywuje nas do jeszcze cięższej pracy, także zapraszamy was do podzielenia się z waszymi znajomymi naszym podcastem. Można nas zasubskrybować na wszystkich apkach dostępnych na telefony z systemem Android, na smartfony Apple. Jesteśmy także na YouTubie, na SoundCloudzie, mamy stronę internetową www.tmfpodcast.com. Na Facebooku czy Instagramie znajdziecie nas pod aliasem TMF Podcast. Oczywiście we wszystkich przypadkach podcast pisany przez C. Na Instagramie znajdziecie zdjęcia, które z Patrykiem wrzucamy, gdziekolwiek jesteśmy. Zapraszamy też do odsłuchania naszych wcześniejszych odcinków, bo jest tam przynajmniej 13 filmów, które chcemy wam polecić. Ostatni 13 odcinek wyszedł tydzień temu, czyli 24 października. No i w nim opowiadaliśmy o komedio-horrorze Dom w głębi lasu, Drew Goddarda i Jossa Whedona z Chrisem Hemsworthem, który to jeszcze wtedy nie był gwiazdą światowego formatu, ponieważ Thor został nagrany po Domie w głębi lasu, natomiast ze względu na liczne perypetie z plajtą studia i tak dalej, Thor wyszedł wcześniej. No i kiedy Dom w głębi lasu wszedł do kin, Hemsworth był już rozpoznawalny. W Polsce ten film zdaje się niezbyt popularny jest. całkiem doceniony natomiast przez krytykę, a tym bardziej przez branżę. Także zapraszamy tam jeszcze raz Dom w głębi lasu z Chrisem Hemsworthem, ale oprócz tego również z Richardem Jenkinsem, czy też z Bradley Whitfordem, którego niektórzy z Was mogą pamiętać z prezydenckiego pokera. I to tyle, jeśli chodzi o nasz housekeeping. I zanim przejdziemy do premier na najbliższy piątek, to jeszcze kilka zdań na temat kilku rzeczy. Po pierwsze, jeśli ktoś jeszcze z Was nie miał okazji do obejrzenia pilota serialu Jean-Claude Van Johnson w roli głównej z Jean-Claude Van Damme, to zapraszamy. Ja miałem okazję niedawno obejrzeć ten odcinek i muszę powiedzieć, że wiele sobie po nim obiecuję, bo jak na pilot jest on świetnie skrojony. To nie będzie serial wysokich lotów, jeżeli chodzi o jakieś głębokie sprawy metafizyczne. Natomiast w tym pilocie zarówno humor, a może i przede wszystkim humor, ale oprócz tego zarówno dźwięk, obraz, jak i scenariusz. Wszystko to zwiastuje, mam nadzieję, świetną zabawę. Ja się rozerwałem przez te kilkadziesiąt minut dość dobrze, chociaż nie trzeba było mnie składać z powrotem. Pierwszy sezon wyjdzie 15 grudnia, IMDb póki co daje mu 8,4. Na Rotten Tomatoes, co prawda 63% krytyków ocenia ten serial świetnie, ale jeśli chodzi o widzów, jest to 100%. Także jest to coś, co mam nadzieję będzie świetnym czasem spędzonym w te pochmurne, deszczowe, zimne, jesienne dni. A teraz już, moi drodzy, pora na premiery. I zanim przejdziemy do tych, które ukażą się w Polsce już w najbliższy piątek 3 listopada, to warto wspomnieć, że jeśli chodzi o zeszły weekend, to do polskich kin weszły m.in. takie filmy jak Thor Ragnarok, thriller Skazany, horror Śmierć nadejdzie dziś, czy dramat fantasy A Ghost Story. Informacje na temat tych filmów znajdziecie w ostatnim pełnym odcinku z zeszłego wtorku. Tam od 12 minuty 10 sekundy możecie sobie posłuchać o tych filmach. Natomiast za 3 dni do polskich kin wchodzi 5 filmów. Ja pozwoliłem sobie wybrać 3 z nich, które moim zdaniem warto z różnych względów zobaczyć. Dzisiejsze 3 filmy mają 2 rzeczy wspólne. Pierwsza to to, że głównymi postaciami w nich są kobiety. Oraz to, że zarówno za scenariusz, jak i reżyserię w każdym z tych filmów odpowiada ta sama osoba. Pierwszym z filmów, które chcielibyśmy Wam polecić, jest dramat obyczajowy produkcji polskiej pewnego razu w listopadzie, którego premiera światowa miała miejsce 13 października tego roku na warszawskim festiwalu filmowym. A film opowiada o młodym studencie Marku, który pewnego dnia wraz z matką zostaje pozbawiony przez władze miasta, w tym przypadku mowa oczywiście o mieście stołecznym Warszawie, dachu nad głową. Po tułaczce od ogródków działkowych, poprzez przytułki czy noclegownie z ich wiernym psem Kolesiem, matka wraz z synem trafia w końcu na skład, gdzie przebywa cała masa innych ludzi, tak zwanych ofiar czyścicieli kamienic. No jednak na tym seria niefortunnych wydarzeń dla pary naszych bohaterów się nie kończy. Wręcz przeciwnie, jest to dopiero początek ich problemów. Za scenariusz i reżyserię tego filmu odpowiada znany polski reżyser Andrzej Jakimowski, który na swoim koncie ma bardzo wiele wyróżnień na polskich festiwalach filmowych. Zdobył m.in. Orła czy Złotego Lwa za reżyserię filmu Sztuczki z 2008 roku. Film ten również otrzymał główną nagrodę w Gdyni. Oprócz tego Jakimowski otrzymał również Orła za komediodramat Zmruż oczy z 2004 roku ze Zbigniewem Zamachowskim, Andrzejem Hyrą czy Małgorzatą Foremniak. Otrzymał on również Złotego Lwa za najlepszy film. Natomiast 5 lat temu Jakimowski wyreżyserował dramat produkcji europejskiej Imagine, który otrzymał zarówno Orła, jak i Złote Lwy za dźwięk oraz za reżyserię i film na warszawskim festiwalu filmowym. W roli głównej jako mamuśkę zobaczymy tutaj Agatę Kuleszę, którą mogliśmy wcześniej podziwiać w oscarowym dramacie Idea Pawła Pawlikowskiego sprzed 4 lat, w dramacie Róża Wojciecha Smarzowskiego z 2011 roku, czy w thrillerze romantycznym Sala Samobójców Jana Komasy z 2011 roku. W przyszłym roku natomiast Kuleszę będzie można zobaczyć w kolejnym dramacie Pawła Pawlikowskiego Zimna Wojna, w którym oprócz niej ujrzymy także Borysa Szyca, Tomasza Kota czy Adama Woronowicza. Kuleszy partneruje w dzisiejszym filmie Grzegorz Palkowski, który gra Marka. Wcześniej ten młody aktor widziany był w takich filmach jak komedia obyczajowa Rezerwat Łukasza Palkowskiego z 2007 roku, czy komediodramat Szczęście Świata Michała Rosy z 2016. Jeśli chodzi o recenzentów, to ci bardziej skupiają się tutaj na osobie reżysera, chwaląc jego wcześniejsze filmy za poczucie humoru, stosunek do bohaterów, czy poruszanie trudnych tematów w jego wcześniejszych filmach. Natomiast niewątpliwie ten film widziany jest jako ważny głos na bardzo palący temat, jakim jest po prostu wyrzucanie ludzi na bruk przez władze miejskie. Chwali się również reżyserowi doskonałe prowadzenie aktorów, zarówno tych zawodowych, jak i naturszczyków. Natomiast podobno Jakimowski w tym filmie przestał ufać inteligencji widza. Wymienia się tu mu liczne łopatologiczne rozwiązania scen. Nie wiadomo tak naprawdę, dokąd zmierza jego historia. No i zdaje się ten reżyser zarzucić swoje firmowe triki w postaci efektów wizualnych, które zwykle czyniły jego filmy nadzwyczajnymi. No ale może to i dobrze, może warto odejść od swoich schematów, by zrobić coś nowego. Film ten zabrałby wam około 1,5 godziny w kinie. Być może jest to ciekawy film, chociaż, no tak jak mówię, recenzenci zdają się być zawieszeni bardziej na jego wcześniejszej twórczości i nie do końca przekonani są co do tego dzisiejszego filmu. I to tyle, jeśli chodzi o dramat obyczajowy Pewnego razu w listopadzie w reżyserii Andrzeja Jakimowskiego. Drugim filmem, który chcielibyśmy dzisiaj wam polecić, to komediodramat romantyczny Kobieta z lodu, którego premiera światowa miała miejsce 23 lutego w Czechach. Natomiast akcja tego filmu opowiada o Hanie, wdowie mieszkającej samotnie w jej rodzinnym domu, która po śmierci męża nie najlepiej układa sobie relacje z jej najbliższą rodziną. I co prawda dość regularnie jest odwiedzana przez obu dorosłych synów wraz z żonami i dziećmi, jednak te wizyty najczęściej kończą się klasyczną awanturą. Pewnego razu jednak Hanna poznaje Bronę, mężczyznę o dość szorstkim usposobieniu, którego życiową pasją jest pływanie w lodowatej wodzie morskiej. I o dziwo, fakt bycia morsem nie zraża kobiety do nowo poznanego osobnika. Co więcej, nagle przed nią otwiera się świat pełen nowych możliwości i doznań. Brona przyjmuje swoją towarzyszkę do swojej kompanii, co sprawia, że Hanna nie tylko uczy się pokonywać strach związany z lodowatą wodą, ale z czasem lód zaczyna puszczać także i jej serce, dzięki czemu kobieta na nowo uczy się kochać. Za scenariusz i reżyserię odpowiedzialny jest Bohdan Slama, bardzo uznany czeski reżyser, który w swoim dorobku posiada m.in. całą masę czeskich lwów za komediodramat Szczęście z 2005 roku, czy też za dramat Mój nauczyciel z 2006 roku. Jego film sprzed 5 lat, również komediodramat Cztery słońca, otrzymał co prawda całą masę nominacji do głównej nagrody filmowej w Czechach, natomiast otrzymał wyróżnienie tylko i wyłącznie od krytyków i teoretyków. Więc można stwierdzić, że choć film niedoceniony, to teoretycznie powinien być dobry. Jeśli chodzi o główną obsadę, to rolę Hany w tym filmie odgrywa Zuzana Kronerowa, która zdobyła już wcześniej czeskiego lwa w kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa za komediodramat obyczajowy Dzikie pszczoły, również dzisiejszego reżysera z 2001 roku. Oprócz tego jej bardziej znane filmy to komediodramat romantyczny Idealne dni z 2011 roku, czy kryminał polityczny Czerwony kapitan z roku 2016. Partneruje jej w tym filmie jako Brona Paweł Nowy, znany wcześniej z czarnej komedii Spiskowcy rozkoszy Jana Szwankmajera z 1996 roku, z dramatu fantasy tego samego reżysera Mały Otik z roku 2000, a także z komedii obyczajowej Obsługiwałem angielskiego króla Jerzego Menzela z 2006 roku. Budżet tego filmu to około 28 milionów czeskich koron, co przekłada się na około 4,5 miliona złotych. Jeśli chodzi o box office, to film do tej pory zarobił praktycznie niewiele, tylko 7,5 miliona koron. No i jest to aż 21 milionów koron w plecy. Dobrze, że koron, a nie dolarów. Trzeba szukać pozytywów. Jednak trzeba przyznać, że coś musi być na rzeczy, jeśli chodzi o ten film, ponieważ jest to czeski kandydat do tegorocznego Oscara. Rotten Tomatoes nie ocenia jeszcze tego filmu, na IMDb jest to 6,9. Zazwyczaj jest to ocena, która sugeruje, że może być to albo gniot, albo naprawdę dobry film. Film ten zwiedził już bardzo wiele festiwali do tej pory, m.in. był na Tribeca Film Festival w Nowym Jorku, na festiwalu w Sydney czy w Karlowych Warach. Pochlebne recenzje zbiera, jeśli chodzi o grę aktorską. Natomiast zarzuca się przede wszystkim scenariuszowi tego filmu słabe rozwinięcie postaci drugoplanowych, więc może nie jest to aż taki mankament, który powinien przysłonić cały obraz, a tylko jego skrawek. Czas trwania tego filmu to 106 minut. Ostatnim filmem, o którym dzisiaj mowa, a który wchodzi do polskich kin już w najbliższy piątek 3 listopada, no to dość problematyczny film. Mowa tutaj oczywiście o horrorze Mother, produkcji amerykańskiej według scenariusza i reżyserii Darrena Aronofskiego. Jeśli chodzi o tytuł, to jest to dość ciekawa sytuacja, ponieważ wykrzyknik sprawia, że tak naprawdę ten tytuł nie powinniśmy tłumaczyć jako matka, a jako zawołanie matko, tak jakbyśmy chcieli skarcić ją za coś w jej zachowaniu. Premiera światowa tego filmu miała miejsce 3 września tego roku w Wenecji. 3 dni później uroczysta premiera miała miejsce w Wielkiej Brytanii, natomiast film ten wszedł do amerykańskich kin 13 września tego roku. Akcja jego opowiada o pewnej młodej parze, a raczej jej związku, który zostaje wystawiony na ciężką próbę, gdy w domu zjawia się nieproszony gość, burząc tym samym spokój panujący w domu młodych ludzi. Wspomniany Aronofski to urodzony w Nowym Jorku reżyser, który ukończył studia filmowe na Harvardzie. Jego film Teza z 1991 roku pod tytułem Supermarket Sweep został nominowany do studenckiego Oscara, natomiast 20 lat później reżyser ten otrzymał już prawdziwego za film Czarny Łabędź z Natalie Portman i Milą Kunis. Oprócz tego reżyser ten wygrał również Złotego Lwa w Wenecji za dramat Obyczajowy Zapaśnik z 2008 roku, a najbardziej znane jego hity to takie filmy jak Pi, Rekwiem dla snu, Źródło z 2008 roku, czy też notabene dość powszechnie uważany za gniota film Noa wybrany przez Boga z Russellem Crowe. W obsadzie dzisiejszego filmu ujrzymy Jennifer Lawrence, bardzo znaną aktorkę amerykańską, która prywatnie jest dziewczyną reżysera. Mimo swojego młodego wieku Lawrence nominowana była już do 4 Oscarów, natomiast główną nagrodę, jak i Złotego Globa w kategorii aktorki pierwszoplanowej, czy też aktorki w komedii lub musicalu, otrzymała za rolę w komediodramacie Poradnik pozytywnego myślenia Davida O'Russella z roku 2013 z Bradley Cooperem. Otrzymała również Złotego Globa za dramat kryminalny American Hustle, czy za występ w komediodramacie biograficznym Joy w zeszłym roku. Aktorce partneruje Javier Bardem, nominowany 3-krotnie do Oscara, aktor hiszpański, który statuetkę tę otrzymał w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy w roku 2009 za występ w thrillerze braci Coenów To nie jest kraj dla starych ludzi. Oprócz tego za tę rolę otrzymał zarówno Złotego Globa, jak i brytyjską Baftę. Oprócz Bardema i Lawrence w filmie możemy ujrzeć całą plejadę gwiazd, bo występuje tutaj i Michelle Pfeiffer, i Ed Harris, bracia Brian i Domhnall Gleesonowie, czy też amerykańska aktorka komediowa Kristen Wiig. Budżet tego filmu to 33 miliony dolarów, zarobił do tej pory ponad 42 miliony, co może jest pozytywną wieścią, ponieważ no, nikt nie musi do tego dołożyć, ale patrząc na wyniki choćby Black Swan czy Noe, które zarobiły w Stanach Zjednoczonych grubo ponad 300 milionów dolarów, no to tutaj ten wynik rzeczywiście nie powala. Jeśli chodzi o krytykę, to 69% recenzentów ocenia ten film pozytywnie, tylko 49% widzów. IMDb daje temu filmowi 7.1. No, apologeci tego filmu mówią o nim, że jest poruszający, przerażający, ekscytujący, zadziwiający, robi coś, czego wcześniej nikt nie zrobił i można widzieć coś, czego wcześniej się nie widziało. Natomiast krytycy, którzy zdają się być w większości, źle oceniają obsadę głównej roli kobiecej. Mówi się, że Jennifer Lawrence po prostu nie pasuje do tej postaci. No i ja, wertując wszystkie te recenzje, spisałem sobie 3 cytaty, które najlepiej oddają i stopniują negatywną krytykę tego filmu i pozwolę sobie teraz je przytoczyć. Pierwszy z nich to: szkoda, że ten film po prostu nie działa. Dość łagodnie. Drugi, ciutkę mocniej: nie chcę określić tego filmu mianem najgorszego filmu roku, kiedy najgorszy film stulecia pasuje lepiej. Natomiast sami ocencie. Trzeci: gdyby dać niesamowicie bystremu 15-latkowi torebkę z bliżej nieokreślonymi ziołami do spalenia i 40 milionów dolarów do spożytkowania, rezultatem tego byłby właśnie ten film. Nic dodać, nic ująć. Czas trwania tego filmu: 121 minut. I to by było na tyle, jeśli chodzi o premiery, które wchodzą do polskich kin już w ten piątek. Dla przypomnienia, jest to polski dramat obyczajowy Pewnego razu w listopadzie, komediodramat romantyczny Kobieta z lodu, a także horror amerykański Mother. Więcej informacji na temat tych filmów znajdziecie w poście do naszego odcinka na naszej stronie internetowej. No i tak, zanim przejdziemy do głównej porcji naszego dzisiejszego półodcinka, to nie sposób tutaj nie wspomnieć o tym, na co bardzo wielu widzów nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także i w Polsce czekało od bardzo wielu dni. Mowa tutaj oczywiście o drugiej części serii Stranger Things, której premiera miała miejsce 4 dni temu, dokładnie 27 października. No i dzięki temu, że Netflix wypuszcza wszystkie odcinki naraz, a jest ich 9, no to oczywiście każdemu włączył się tak zwany binge mode, czyli po ludzku seryjne oglądanie wszystkich odcinków naraz podczas jednej posiadówki. No i oczywiście ja też nie zdołałem ominąć tego, tym bardziej, że no po pierwszej części, tak jak pewnie wielu z was, zastanawiałem się przede wszystkim, czy możliwy jest sequel, który się obroni, mając na względzie to, że jednak pierwsza część tego serialu była świetna, no i była jedną z sensacji ostatniego roku, bo tego kalibru sensacją był również serial Wielkie Kłamstewka. Co prawda w przypadku tego ostatniego ciężko sobie kompletnie wyobrazić zasadność powstania sequelu. Jeśli chodzi o Stranger Things, to tutaj górował jednak lekki niepokój, przynajmniej u mnie, czy seria sobie ta poradzi. Starałem się nie czytać żadnych leaków, żadnych komentarzy na temat tej serii, ale w momencie, kiedy dowiedziałem się już jakiś czas temu, że bracia Duffer oficjalnie poinformowali o powstaniu trzeciego sezonu, zanim wypuszczą drugi, no to uspokoiło mnie to trochę. Chociaż potem znowu zacząłem się zastanawiać, a może to jest po prostu chwyt marketingowy, może są po prostu panowie zbyt pewni siebie. No, ale okazało się, że nie do końca. Po obejrzeniu wszystkich odcinków bardzo sobie cenię ten drugi sezon, bo moim zdaniem ciężko jest stworzyć coś, co obroni się, będzie stało na własnych nogach i nie będzie tylko i wyłącznie odcinało kuponów od pierwszej serii. Tutaj w tym przypadku jest bardzo często odwrotnie. Zamiast odcinać kuponów, po prostu jest to kontynuacja tej serii, tego głównego wątku. I w wielu momentach siedziałem po prostu z otwartą buzią, popcorn się wysypywał na dywan, bo ciężko było wysiedzieć podczas momentów przerażenia. Oprócz tego, przechodząc się ulicami i widząc dzieciaki strojące swoje ogródki, czy też wejścia do domów w pajęczyny, w kościotrupy, oczywiście mowa o Halloween, rzeczywiście Stranger Things jest idealnym uzupełnieniem atmosfery, która panuje na zewnątrz, no nie tylko w Nowym Jorku, ale zapewne w większości miast, miasteczek i wsi amerykańskich. Jeśli chodzi o tempo tego serialu, jak i rozwiązania, to naprawdę świetnie miesza on zarówno atmosferę suspense, horrorów z lat 80. z motywami romantycznymi, przeróżnych komedii, czy też filmów obyczajowych, również z tej samej dekady. Ktoś napisał o tym serialu, że jeżeli już trzeba się doczekać drugiego sezonu, to jest to naprawdę świetna robota. Ponieważ wszystko to, co nam się spodobało, co przykuło naszą uwagę w pierwszym sezonie, jest tutaj tego rozwinięcie. Serial ten unika niebezpieczeństwa eksperymentu, zamiast tego po prostu zasadza się na tym, co działa dobrze. Bynajmniej nie jest to strata czasu w moim przekonaniu. A czy lepszy ten sezon jest od pierwszego? Zastanawiałem się nad tym dość długo przed, w cudzysłowie, wejściem na antenę i muszę stwierdzić, że no, nie wiem, czy tak do końca zawsze musimy porównywać sezon pierwszy do drugiego, który jest lepszy. Bardzo często spowodowane jest to rozbudzeniem przez poprzedni sezon naszych apetytów. No i ciężko wyłączyć te uczucia, kiedy w rękach naszych ląduje, w cudzysłowie, kaseta z nowym sezonem. W tym przypadku uważam, że gdyby pierwszy sezon nie powstał, to drugi sezon byłby naprawdę świetnym pierwszym sezonem. Tak to chyba najlepiej bym określił. Przede wszystkim, jeśli chodzi o plusy, to aktorstwo. Może nie tyle dorosłych, chociaż oni tutaj grają wszyscy poprawnie. Natomiast dzieciaki są świetne. Rzadko zdarza się, moim zdaniem, widzieć nie jednego, nie dwójkę, ale przynajmniej trójkę czy czwórkę młodych aktorów, którzy grają świetnie. Jest kilka momentów, które może są za długie w tej serii dla mnie, kiedy dana atmosfera czy dana reakcja któregoś z aktorów po prostu przeciąga się w nieskończoność. Może to wynika z mojej nieuwagi, a może też rzeczywiście jest to nie do końca skuteczne na budowanie napięcia w danej scenie, ale wyłączając reżyserię, dzieciaki ukazują świetny wachlarz emocji, są pewne siebie, każdy z nich jest i podobny, i na tyle różny, co widać więcej w drugim sezonie. Oprócz tego oczywiście wyjątkowy styl, zarówno szata graficzna, jak i styl, jeśli chodzi o efekty w tym filmie, efekty wizualne. Jest to klasyka gatunku. Czasami ciężko mi się skupić na akcji, ponieważ tyle świetnych rozwiązań twórcy tego serialu oferują. Jeśli chodzi o najbardziej smakowitą rzecz a propos scenariusza, jest to ukazanie postaci, które w różny sposób ze sobą związane próbują zaprowadzić porządek i uratować zarówno swoje miasteczko, ale też i cały świat przed zagładą. Jest to naprawdę świetna rzecz widzieć ludzi, którzy co prawda nie wiedzą, jakie jest rozwiązanie, czują się często zagubione pośrodku tego chaosu. Jest to nasączone też wspomnieniami sprzed roku. Jednak nikt się nie zraża, każdy próbuje coś robić, widząc te wszystkie sposoby, w jaki dane grupki ludzi próbują zaradzić problemowi. Jest naprawdę pożywną pożywką, jest rzeczą, która chyba najlepiej działa i cieszę się bardzo, że te oto formuły bracia wprowadzili w sezon numer 2. Jeśli chodzi o minusy, oczywiście serial ten nie jest wolny od nich. Tu i ówdzie zdarzą się momenty, które aż zbyt boleśnie serwują nam tanie zabiegi z seriali z lat 80. I o ile oglądamy serial z lat 80., to jednak wszystko to jest tak spięte, że ma sens, że ten humor jest inny, może dzisiaj już taki troszeczkę niewysublimowany, tak to ujmijmy. Natomiast jeśli chodzi o Stranger Things, to jednak zawsze gdzieś z tyłu głowy jest to poczucie, że to jest serial kręcony dziś, który nawiązuje do motywów i do klimatu z lat 80., co jest wielkim plusem i fajnie, że coś takiego powstało, natomiast czasami te momenty nie działają. Nie jest ich za wiele, ale się zdarzają. Natomiast chyba w ogóle nie sama sztampowość tych momentów jest problemem, co to, że sąsiadują one często z momentami, w których prowadzenie akcji jest bardziej nowoczesne, bardziej niekonwencjonalne, zarówno jeśli chodzi o muzykę, sytuacje, czy też po prostu montaż, czy efekty audiowizualne, i zdarza się, że właśnie ta sztampowość w sąsiedztwie z niekonwencjonalnością powodują zgrzyty. Tak jak powiedziałem, nie ma ich za wiele, ale mogło ich nie być. No i są momenty, które moim zdaniem tutaj już chodzi głównie o reżyserię, które po prostu do mnie nie trafiają do końca. Zdarzają się w tej serii momenty, kiedy to dorośli zdają się być mniej inteligentni od swoich dzieci. Uważam, że czasami jest to zbyt przesadzone, co właśnie no, niesie taki smród sztampowości, czy takiego ła, ła, ła. Nie są to sceny, których ja się osobiście śmieję, ale może komu innemu przypadną do gustu. No póki co, jeśli chodzi o IMDb, to ocena to 8.9. Jest to dość wysoka ocena, także mam nadzieję, że i wy będziecie mieli okazję obejrzeć tę serię i podzielić się z nami waszymi odczuciami. Czy zgadzacie się z tym, co usłyszeliście dzisiaj, czy ewentualnie widzicie to w zupełnie inny sposób? Czy są rzeczy, które wystają wam za bardzo, czy są fenomenalne rzeczy, których wcześniej nie widzieliście? Ci, którzy zbingeowali drugi sezon, mają zagwozdkę a propos trzeciego, bo im dalej, tym pod górkę, takie przynajmniej jest moje odczucie, jeśli chodzi o dalsze uatrakcyjnienie tego serialu na tyle, żeby cały sezon mógł się sam obronić. I to by było na tyle, jeśli chodzi o moją gadkę na te i różne tematy, a także o premiery na najbliższy piątek 3 listopada. A teraz przechodzimy już do głównego dania naszego dzisiejszego półodcinka, jakim jest seria High Maintenance. Jest to rzecz, która rozpoczęła się jako miniseria, jako web series tak zwane na internecie, głównie na Vimeo. Tego typu twórczość zaczęła się jeszcze pod koniec lat 90., natomiast rozpędu, i to na dobre, nabrała w pierwszej dekadzie XXI wieku. No i wybrałem ten serial z kilku powodów, nie tylko jeśli chodzi o główny temat, o którym za chwilę szerzej, ale przede wszystkim o samo zagadnienie bycia aktorem w Nowym Jorku. Mam tę okazję mieszkać tutaj i parać się tym zawodem, no i rzeczywiście jest to zupełnie inny świat dla aktorów niż na przykład w Polsce. Tutaj bardzo wielu aktorów, którzy tutaj mieszkają i pracują, czy się do tego przyznają, czy nie, to chcą, aby ich odkryto, chcą, aby ktoś dostrzegł ich talent. I rzeczywiście, obracając się w tym towarzystwie, naprawdę można, oprócz całej masy, powiedzmy, mniej utalentowanych osobników, ma się przyjemność obserwowania niesamowitych talentów, o których wie tylko ich szef i ich rodzina, którzy chodzą na przesłuchania codziennie, ale jest to ciężki chleb, ponieważ Tak naprawdę staje się to tutaj w Nowym Jorku, nie tylko przede wszystkim w Nowym Jorku, ale też w całych Stanach, zawodem aktora. Nie granie, ale chodzenie na przesłuchania, a granie to wisienka na torcie. Co jest poniekąd inne niż w Polsce. Pamiętam kilka razy przyjeżdżając do Polski i rozmawiając z profesjonalnymi aktorami, przede wszystkim scenicznymi. Bardzo częstym wypowiadanym zdaniem przez nich było: ale stary, masz fajnie w Stanach, jesteś aktorem. Natomiast to nie do końca jest, tak jak słyszycie, takie łatwe i aż taki przywilej. No ale rzeczywiście można powiedzieć, że i tu jest to ciekawa i dosyć niezręczna profesja, ponieważ tak jak w Stanach Zjednoczonych człowiek praktycznie ma dowolność tego, gdzie chce się pokazać i co chce robić, tak w Polsce bywa tak, że aktorzy po prostu, którzy mają szczęście dostać się do szkoły aktorskiej i ukończyć ją, a także dalsze szczęście, jeśli chodzi o angaż w teatrze, a już na dobrej desce, to już w ogóle jest prima sort. No ale często młodych aktorów angażuje się do tych samych ról w teatrze, który ma swoją stałą obsadę, w której grają aktorzy związkowi, którzy bardzo często dostają białe mięsko, a o chłapy rzuca się młodszemu pokoleniu. Pamiętam, w Polsce pewna aktorka zwierzyła mi się kiedyś, jak to oczywiście fajnie skończyła z wyróżnieniem szkołę, dostała od razu angaż do teatru, mogła grać regularnie, mogła zarabiać pieniążki z tego i nie musieć chodzić do innej pracy, no ale angażowano ją tylko do ładnych buziek i do trzech zdań na scenie, więc jak to mówią Amerykanie, the grass is always greener, czyli u sąsiada zawsze lepiej za płotem niż u nas. No ale tak to bywa i to też wiąże się bardzo z twórcą dzisiejszego serialu, czyli z Benem Sinclairem, ponieważ tak jak wielu aktorów w Nowym Jorku, tak on angażowany był w zasadzie do bardzo stereotypowych ról, bo do tej pory na koncie miał takie role jak żebraka, jak wariata itp. itd. I w końcu stwierdził, że nie ma ról w Nowym Jorku, czy też w ogóle w Stanach Zjednoczonych, które on ma szansę z tego czy innego powodu otrzymać, także zaczął kreować swój własny materiał, czego efektem jest serial, który rozpoczął się jako web series właśnie, natomiast potem, dzięki splotowi różnych okoliczności, został podłapany przez HBO. Jeśli chodzi o miniserię na internecie, to warto dodać, że powstała ona w 2012 roku, wtedy to wyszły dwa sezony. Pierwszy miał 13 odcinków, drugi 9 i są to około 10-minutowe odcinki, natomiast seria na HBO liczy odcinków 6 i klucz całej historii pozostaje niezmienne. Głównym bohaterem granym przez twórcę, czyli Bena Sinclaira, jest tak zwany facet, czyli The Guy, który dostarcza rowerem marihuanę klientom rozsianym po całym Nowym Jorku. Ten serial, tak jak nic innego, co do tej pory widziałem, niedokumentalnego, obrazuje nam ludzi, którzy zamieszkują Nowy Jork. Kiedy się mieszka w tym mieście, to po pewnym czasie przygody typu wycieczka na Manhattan, przechadzanie się wzdłuż 5 Alei, Broadwayu i tym podobnych, przestaje tak działać na człowieka. Staje się to nie tylko codziennością, ale czasami też nawet udręką, kiedy człowiek musi zdążyć albo na przesłuchanie, albo do pracy gdzieś tam i nagle trzeba się zmierzyć z tłumem i nauczyć, jak tu płynąć z prądem lub pod prąd, żeby się nie spóźnić. Chociaż spóźnienia tutaj są codziennością i akurat nikt za bardzo tutaj nie ma do nikogo o to pretensji. Aczkolwiek do czego zmierzam? Ano do tego, że tak naprawdę duszą tego miasta są ludzie, którzy tutaj mieszkają, którzy są od siebie bardzo różni. Jedną z moich ulubionych rzeczy, którą raz na jakiś czas udaje mi się wykonać, jest to spacer po jakiejś dzielnicy Nowego Jorku. No i przechodząc się po tym mieście, można spotkać zarówno konserwatywne społeczności żydowskie, jak i ludzi z Jamajki, Polaków na Greenpointie, czyli Williamsburgu, społeczność chińską, japońską, rosyjską. Tak naprawdę angielski jest chyba najmniej dominującym językiem w okolicy. Na Manhattanie nie, chociaż jeśli chodzi o same jego centrum, czyli Times Square, to rzeczywiście tam turyści królują. No ale tak jak wspomniałem, całą magią tego serialu, a zwłaszcza trzeciego sezonu, czy też pierwszego sezonu, jeśli chodzi o serię telewizyjną, jest to, że jesteśmy z kamerą wśród mieszkańców Nowego Jorku, którzy oczywiście to, co mają wspólnego, to że sięgają po marihuanę. Wszystkich ich łączy postać dealera, ale to, za co cenię ten serial, to przede wszystkim to, że ukazuje on klimat panujący w mieszkaniach, relacje ludzkie, które są tak naprawdę co odcinek bardzo różne, Widzimy bardzo wiele sytuacji pełnych dość niezręcznych momentów. W jednym odcinku jesteśmy u człowieka, który chory jest na agorafobię, czyli na lęk przed otwartymi przestrzeniami i całe dni spędza w domu z chorą matką. Poznajemy też bezdomną dziewczynę, która pakuje się facetom, z którymi chodzi do mieszkania, rzadko wydając swoje pieniądze. W ten sposób radzi sobie żyjąc w Nowym Jorku. Widzimy faceta, który poddany jest tak zwanemu Uberman's Training. Polega to m.in. na chodzeniu na siłownię dwa razy dziennie i spaniu nie więcej niż 2 godziny na dobę w 4-30-minutowych interwałach. Właśnie na tym polega ten serial, zarówno właśnie seria internetowa, jak i telewizyjna, że co odcinek spotykamy nowych ludzi, nowe postacie, każda z nich ma swoje problemy i którym również marihuana jest potrzebna do różnych celów, choć to brzmi dość paradoksalnie, nie ukrywam. Natomiast dzięki temu tak naprawdę, przynajmniej dla mnie, zniknęła ta otoczka tego, że ten serial albo proponuje marihuanę komuś, albo stara się udowodnić, że marihuana jest w porządku. Wielkim plusem tej serii jest to, że to zagadnienie schodzi akurat na drugi plan. Natomiast najważniejsze staje się to, że różni ludzie używają różnych rzeczy, nie tylko publicznie, ale przede wszystkim w zaciszu swojego domu. Wspomniałem już o twórcy Benny Sinclairze, współproducentką, współautorką scenariusza i reżyserką większości odcinków jest Katia Blichfeld, która na co dzień pracuje w castingu, a prywatnie jest żoną Bena. Wcześniej Katia pracowała dla NBC i prowadziła casting do serialu komediowego 30 Rock. Tina Fey z 2010 roku. Polecam serial komediowy właśnie z Tina Fey w roli głównej, ale oprócz tego świetną rolę jej szefa gra Alec Baldwin. No i oprócz tego, że Katia wniosła bardzo wiele do tego, bo nie dość, że wniosła część twórczą do tego serialu, dzięki temu, że obracała się w środowisku filmowym nowojorskim, to łatwiej było o zgromadzenie potrzebnych funduszy umożliwiających produkcję tej serii. Oprócz tego, zarówno w drugim sezonie internetowym, jak i już w serii telewizyjnej, występuje w jednym z odcinków i uważam, że gra naprawdę fajnie, aż nie mogłem uwierzyć, że to ta sama osoba. Jeśli chodzi o moje ulubione momenty, to jeśli chodzi o web series, jest taki odcinek, w którym to Dan Stevens, znany z Downton Abbey, gra Brytyjczyka mieszkającego w Nowym Jorku, który ma żonę i dziecko. Żonę gra reżyserka serialu Katia Blichfeld, który jest pisarzem o wielkich aspiracjach, natomiast zarabia głównie na pisaniu historyjek i książeczek dla dzieci. W tym odcinku dowiadujemy się o jego sekretnej pasji, jaką jest przebieranie się w stroje damskie. Jest to kolejny temat tabu już, oprócz tego, że oczywiście jest on zwolennikiem marihuany, to tak zwany crossdressing dodaje tutaj dodatkowej pikanterii, natomiast zakończenie tego odcinka i sposób reakcji na to jego żony, jest to dosyć ciekawa, dosyć piękna rzecz, zobaczyć kogoś, kto na co dzień jest zwykłym człowiekiem, ma syna, którego prowadza codziennie do przedszkola i z powrotem i próbuje jakoś sobie poradzić z tym piętnem bycia artystą, tym bardziej, że wisi nad nim presja tego, że jego żona zarabia na utrzymanie całej rodziny. Natomiast jeśli chodzi o serial HBO, to o właśnie tym bohaterze wspomnianym przeze mnie, chorym na agorafobię, który po prostu stara się przemóc swoją niemoc i opuścić swoje lokum raz na jakiś czas, a niestety dzięki temu, że w Nowym Jorku w zasadzie wszystko można zamówić i wszystko zostanie dowiezione do domu, to staje się to ogromną przeszkodą dla niego. Krytyka rzeczywiście chwali ten serial za to, że ukazuje świetną atmosferę. Siedzimy sobie cicho w czyimś pokoju czy w kuchni, będąc świadkami bardzo intymnych i z pozoru nawet niechwytliwych sytuacji, obserwując zwykłe czynności, zwykłe problemy ludzi, ale właśnie to takie poczucie bycia niewidzialnym sprawia, że nie jesteśmy w środku filmu, jesteśmy w autentycznej sytuacji. Mówi się, że ten serial nie jest dość spójny, że często nie wiadomo, gdzie chce on iść, w którą stronę. I tak jak wspomniałem już na początku, uważam to akurat za A, prawdę, i B, za wielki plus. Uważam, że nie wszystkie seriale muszą być takie same. Nie każdy musi nas zachwycić, rozczulić, rozśmieszyć. Czasami może być serial, który po prostu da nam wgląd w coś, co jest nieznane, w coś, co jest daleko, o czym mieliśmy jakieś tam pojęcie. Ale jeżeli nie to, to może to was przekona. Jest jeden odcinek w serii telewizyjnej, którego bohaterem jest pies. Nie tylko jest on bohaterem, ale również wszystko jest sfilmowane z poziomu psa, co jest bardzo ciekawym zabiegiem filmowym. Stanowi piękną historię z pięknym wnioskiem na koniec. Choć w połowie tego odcinka człowiek tak siedzi sobie na kanapie z kapciami na nogach czy bez i zaczyna się zastanawiać, no dobra, ale co to takiego jest, to coś, co właśnie oglądam. No w moim przypadku tak było, natomiast dałem temu czas i nie żałowałem, zwłaszcza jeśli chodzi o koniec. I to chyba tyle, jeśli chodzi o ten serial High Maintenance. 2 sezony na internecie, 1 sezon na HBO i zdaje się, z tego co można wyczytać, będzie też 2 sezon. Według scenariusza i w reżyserii Bena Sinclaira z Katią Blichfeld, tak jak wcześniej wspomniałem, jest to świetny dokument, nie dokument, opowiadający nie tylko o tym, jak to ludzie palą marihuanę w Nowym Jorku, jak to jest to popularne, jak ludzie zarabiają na tym pieniądze, ale przede wszystkim jest to pretekst tylko i wyłącznie do tego, żeby poznać bardzo ciekawych, choć z pozoru może niewystających, niewyróżniających się niczym ludzi. To chyba ważne, żeby raz na jakiś czas serial ukazał nam codzienne postaci w codziennych sytuacjach, które dla nas może nic nie znaczą. Jest to chyba pierwszy serial o tym dość kontrowersyjnym w wielu krajach temacie. Opowiada dość otwarcie, bez zbędnej reklamy, o czymś, co staje się powoli rzeczywistością, co wychodzi powoli z cienia innych rzeczy. Także czy ktoś jest przeciwnikiem marihuany, czy zwolennikiem, czy też nie ma na ten temat zdania, uważam, że nie jest to ważne. Warto obejrzeć ten serial z tych wszystkich powodów około marihuanowych, które do tej pory podałem. No i to chyba byłoby na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy dość kontrowersyjny odcinek, który tak jak poprzedni związany jest dość mocno z Nowym Jorkiem. Jeszcze raz dziękujemy serdecznie, że jesteście z nami, że nas słuchacie. Zapraszam was, tych, którzy słuchają nas wybiórczo, albo tych, którzy dopiero teraz się włączyli, do prześledzenia naszej historii na jakiejkolwiek apce, bo jesteśmy dostępni dosłownie wszędzie. Do tej pory omówiliśmy 13 filmów, które są albo mało znane, albo zbyt nisko ocenione, albo i to, i to. W zeszłym tygodniu był to komedio-horror Dom w głębi lasu, wcześniej m.in. takie filmy jak Pogorzelisko, czy Lobster, czy też wcześniej na przykład Moja łódź podwodna. Oprócz apek dostępni jesteśmy również w internecie na www.tmfpodcast.com czy na Facebooku alias TMF Podcast, to samo jeśli chodzi o Instagram, oczywiście podcast pisane przez C. Zapraszamy, polecajcie nas, dzielcie się naszym podcastem z innymi. Każdy kolejny słuchacz, każde powiększenie się naszej podcastowej rodziny jest zawsze miłe widziane. I zanim zrobimy sobie papa, na do widzenia, krótki komunikat, kochani. Otóż razem z Patrykiem bierzemy sobie w przyszłym tygodniu przerwę od naszego pełnego odcinka, a związane jest to z bardzo prozaicznym powodem. Otóż no jestem w takim momencie, kiedy akurat zbyt wiele rzeczy nałożyło mi się w weekend, a to wtedy najczęściej nagrywamy i montujemy nasze odcinki. No także tutaj siła wyższa, nic nie dało się przełożyć tak, żeby wygospodarować kilka ładnych godzin na spędzenie z materiałem. Także następny, 14 pełny odcinek wyjdzie dopiero 14 listopada. Póki co planujemy z Patrykiem kryminał i o ile nic się nie zmieni do tego czasu, to tak właśnie będzie. Natomiast w chwili wolnej oczywiście możecie odwiedzać nasz Facebook. Tam oczywiście oprócz newsów i krótkich filmików, które wstawiamy, znajdziecie również premiery filmów, które wyjdą na piątek 10 listopada. A jeśli chodzi o ten półodcinek, to by było tyle. Jeszcze raz dziękuję serdecznie w imieniu swoim, a także na kanapie w kapciach Patryka za to, że jesteście z nami, że słuchacie nas. Mamy nadzieję, że jesień nie jest dla was zbyt ostra, że radzicie sobie. Oczywiście jest to ciężko, kiedy słońca coraz mniej i temperatury idą w dół. No ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia już za 2 tygodnie. Cześć!